Wojciech Suleciński, witam państwa w komentarzach. Moi dzisiejsi goście, Piotr Piotrowski, gość niedzielny w studiu.
No i dzień dobry.
Korku Tomasz Cieliwończyk, Telewizja Polska.
Dzień dobry, pozdrawiam.
No dobrze, także jeśli chodzi o korki, to jest właściwie temat nieustanny. Zaczął się znowu rok szkolny, no i zaczęły się kłopoty. No ale jeśli już mówimy o roku szkolnym, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego tematu, który wzbudził od dwóch dni wielkie emocje, dlatego że rozpoczęto konsultacje w sprawie ograniczeń w podstawie programowej oraz, jak rozumiem, ograniczeń na liście lektur obowiązkowych. No i nagle się okazało, że niektóre lektury mają politycznych obrońców, a niektóre pomysły okazują się być no, zaczynem czegoś, co można wzorem amerykańskim powiedzieć wojny kulturowej, bo przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych to nawet dotyczy bibliotek publicznych, gdzie książki znikają i pojawiają się, także to jakby to być wszystko przed nami. No ale zacznijmy w takim razie od tego. Obaj moi rozmówcy przechodzą listę lektur. Tomek Cieliwończyk już drugi raz, czyli przy okazji drugiego dziecka musi czytać obowiązkowe lektury. To co, wolałbyś czytać mniej, wolałbyś czytać więcej? Czy Murzynek Bambo wydaje ci się wciąż aktualny, czy nie?
Dzień dobry jeszcze raz. Ja ci powiem, Wojtku, że i państwu również, że nie tylko za ramienia dziecka przechodzę te lektury jeszcze raz, ale sam łapię się na takich momentach, kiedy wracam do pewnych lektur szkolnych, co też jest istotne z punktu widzenia, wydaje mi się, tego rozważania. Teraz jestem na etapie czytania, ponieważ jesteśmy w radiu, to chyba bez wstydu można powiedzieć, raczej słuchania audiobooków chłopów, oczywiście inspirowany filmem, którym namalowano na ten temat. I nie mogę opędzić się od takiego wrażenia, że teraz w tym wieku, czytając tego typu dzieła jak to Reymonta, no chyba troszeczkę bardziej świadomie przechodzę przez te pozycje. Mam takie nieodparte wrażenie, że trochę lepiej potrafię to przeczytać niż wtedy, kiedy czyniłem to w wieku, i pamiętam, lat chyba kilkunastu się to tak robi, więc jest to jakiś rodzaj odciążenia. Mam takie poczucie, że nowa koalicja w takim przekonaniu, że nie bardzo wszystko może zrobić ze szkołą, to znaczy chodzi mi o to powszechne chyba przekonanie, że te gimnazja, które na początku miały swoich zwolenników, potem jakby w takiej powszechnej ocenie zostały uznane za eksperyment udany, no i z nich później zrezygnowana nowa władza, przychodząc teraz, podeszła do tematu z takim zamiarem uniknięcia rewolucji, znaczy okej, gimnazja są w porządku, sprawdziły się, ale nie stać nas na to, by przeprowadzać kolejną gigantyczną reformę edukacji. Próbuję zrobić cokolwiek. Stąd ten pomysł odciążenia uczniów i te zmiany w podstawie programowej i te odchudzenie listy lektur jest chyba takim wynikiem potrzeby zrobienia czegokolwiek w sytuacji, w której rewolucji zrobić nie można. A kiedy zgłasza się program czy projekt odchudzenia czegokolwiek, to zawsze to jest na proksie, jak mówi młodzież, której ten temat dotyczy. Stąd chyba ta dyskusja. No i ona to jest dyskusja, która w sposób naturalny napotyka już na ten taki klasyczny podział między dwoma światopoglądami rządzącymi naszym krajem, czyli z jednej strony taka obawa tych środowisk szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy o utratę tego bogoojczyźnianego, tych bogoojczyźnianych treści w tych lekturach i w ich liście. No a z drugiej strony taka pokusa wprowadzenia czegoś nowego, choć z konsultacji z dziećmi wspomnianymi przez ciebie wiem, że to się jednak zmienia, że pojawiają się tam na tej liście lektur i już wcześniej pojawiały pozycje z tego gatunku fantasy, które w naszych czasach było absolutnie nieobecne na liście lektur. To, co jest istotne, wydaje mi się, że to jest cały czas, tak jak wspomniałeś, etap konsultacji. Konsultacji, które będą trwały rok i tutaj trzeba po prostu dać wypowiedzieć się tym środowiskom nauczycielskim, środowiskom rodziców, bo pewnie nie uczniowskich, bo uczniowie pytanie o swoją opinię na ten temat pewnie najchętniej wymieniliby te wszystkie lektury na komiksy, tudzież jakieś wersje tiktokowe tych pozycji, więc myślę, że po prostu trzeba poczekać na efekty tych konsultacji, na głos najbardziej zainteresowanych, czyli nauczycieli i rodziców, pewnie gdzieś tam przeciśnięty również przez opinię uczniów w tej sprawie.
No dobrze, ale to Piotr Piotrowski, to czy ty na przykład w tych korektach, zarówno jeśli chodzi o podstawę programową, jak i te listy lektur, widzisz też element ideologiczny. Znaczy, odnoszę takie wrażenie, że spór próbuje się ustawić w ten sposób. Ministerstwem rządzą lewicowe polityczki, więc mówiąc najkrócej, śledzą te treści religijne, czy też treści polityczne, takie bym powiedział właśnie te związane z polską tradycją i próbują je wykreślić. Raczej nie?
Czy ja wiem? Powiem szczerze tak, przejrzałem to Romeo dwa razy na
Julia,
szybko.
Ty,
no ubolewam, nie? Ubolewam, że wypada, natomiast patrząc przez pryzmat tego, co powiedziałeś, no to widzę, że jest Biblia, tak? Więc fragmenty, które akurat uważam za dość, że tak powiem, przydatne, bo jest i przypoje się siewcy i pannach roztropnych, czyli rzeczy, które też już wcześniej były w tym kanonie. Czy to jest tak na, jak zadałeś pytanie, na wprost ideologiczne działanie? Wydaje mi się, że nie, z tego co widzę, bo jest tu też trochę pewnie i patriotycznych fragmentów i mamy i pieśni i jakieś piosenki patriotyczne i to już od czwartej klasy. No, tak jak powiedział Tomek, zobaczymy w praniu, tak? Zobaczymy, co w tych konsultacjach. Ja jednak bym poszedł tutaj trochę po bandzie i jednak bym zaprosił dzieci i młodzież do tych konsultacji. Może nie na poziomie ministerialnym, ale takim widzę, że tutaj też duże jest pole do popisu dla nauczycieli i zauważyłem, że są propozycje takie, że mogą wspólnie wybierać lektury. Więc to jest akurat dobry ruch. Natomiast jeszcze co do tego, co tutaj Tomek akurat wspomniał o chłopach, tak? No to jest, że tak powiem, mówiąc po młodzieżowemu, gruba jazda i to już trzeba naprawdę pewnego warsztatu też, żeby się za to zabrać. Tak jak Tomek wskazał, po latach faktycznie nabieramy też pewnej wprawy w tym, no bo to jest kwestia jakby warsztatowa. Robota jest naprawdę porządna, filologiczna tutaj. Wydaje mi się, że pewne fragmenty powinny być tego dzieła. Co do pana Tadeusza, no tu się zgodzę. To jest coś, co dla przynajmniej w wydaniu moich dzieci było dość takim archaicznym tekstem. Jedną z dzieci sobie świetnie poradziło, drugie niespecjalnie się przekonało.
Ale czy to znaczy, że czytałeś głośno i próbowaliście tłumaczyć sobie jakieś fragmenty? Bo ja muszę powiedzieć, że moja kuzynka przy mnie też właśnie przez tam pana jest... Tadeusza tak brnęła, czyli mówiąc najkrócej, czytano jej głośno i żeśmy się zastanawiali,
tak,
co
to
znaczy.
Pewne rzeczy oczywiście wymagają wyjaśnienia, no bo słownictwo jest absolutnie sprzed 200 lat. Praktycznie. Pewne słowa już, czy pewne pojęcia nie funkcjonują. Tam jest mnóstwo też przecież z twojej branży historycznej urzędów, które nijak się mają do dzisiejszej rzeczywistości, więc to jest taki no, obrazek, tak naprawdę obraz, który taki w galeryjnym wręcz patrzeniu trzeba naprawdę mocno przeanalizować. Ja nie wiem, jak to dzisiaj wygląda w szkole, warsztatowo. Ja akurat nie jestem polonistą z wykształcenia, tylko filologiem klasycznym i tu od razu przytyk. Szkoda, że Arystofanesa wyrzucono z tej listy, bo to akurat Chmury to jest bardzo dobra komedia. Właśnie o edukacji, o tym, jak się powinno uczyć i nauczać. Więc nie wiem, jak dzisiaj ten pan Tadeusz, jak on wygląda w takim ujęciu, że tak powiem, na warsztacie, jak jest rozebrany.
Czy może być właśnie pretekstem do tego, żebyśmy, mówiąc najkrócej, zagłębili się w pewnej odległej, acz nie bardzo odległej epoce?
Może być, absolutnie. Natomiast myślę, że wymaga o wiele więcej pracy też od strony nauczyciela, nie tylko w formie takiej warsztatowe, jeśli chodzi o filologię polską, ale tutaj też no jakby ówczesny świat, czyli trzeba to pogłębić.
No dobrze,
to
a to ja was chcę obu spytać o jedną rzecz. Tak, po co to wszystko? Znaczy, tak naprawdę, czy to nie jest też zaczyn do takiej dyskusji, o co chodzi z tą szkołą i o co chodzi z tymi lekturami szkolnymi? Znaczy, czy my chcemy namówić młodych ludzi do tego, żeby po prostu czytali, żeby byli zainteresowani światem i jeszcze w dodatku przy okazji, żeby przeczytali niektóre książki, które dla nas albo naszych nawet rodziców były ważnymi lekturami i w związku z tym, żebyśmy mieli jakiś wspólny język z nimi.
Mieć pomoc,
no właśnie, to
dokładnie tak, jeśli można, Wojtku, bo to jest trochę dyskusja o tym oczywiście, żeby odciążyć głowy dzieciaków, żeby wyrobić w nich pewne zmysły, uczulić na piękno. Dobrze, przygotować też do tej takiej dyskusji z nami w dorosłym świecie, ale to też jest, myślę, trochę walka, czy powinna być walka o promocję tych naszych jednak pereł, tych dzieł. I tutaj rzecz też, wydaje mi się, toczy się i dotyczy tego, żebyśmy pewne rzeczy nie spalili. To znaczy, jeśli my po pierwsze przedawkujemy tą literaturę tym dzieciakom, po drugie podamy ją zbyt wcześniej tym młodym organizmom, tym młodym umysłom, tym młodym zmysłom, no to efekt może być naprawdę odwrotny. Coś na zasadzie tego, że najbardziej popularną księgą z ksiąg pana Tadeusza była ta 13, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam, czy oczywiście ze względu na wczesną porę dnia nie będziemy jej cytować. Że, no i efekt był taki, czy mógłby być taki, że ta nieformalna, satyryczna wersja pana Tadeusza cieszyła się wśród młodzieży największą popularnością, być może nie licząc inwokacji, byli w stanie najbardziej obszerne fragmenty zacytować, tylko dlatego, że na siłę i za wcześnie im to, czy w zbyt obszernych porcjach im to dawkowano na zbyt wczesnym etapie edukacji.
Także no dobrze, ale czy to też nie jest tak?
Wydaje mi się, gra o to żeby łatwiej te dzieciaki mogły przyswoić z większym zaangażowaniem, z większą chęcią, czy z mniejszą niechęcią, o tak chyba należy powiedzieć.
No bo problem polega chyba też na tym, na jakim poziomie odbywa się ta edukacja. Znaczy, mówiąc najkrócej, jakich mamy nauczycieli, bo mówiąc najkrócej, taki standard pod tytułem opisy przyrody w Nadniemnem, no to to było przerażenie dla tego pokolenia naszego, dla naszych rodziców i podejrzewam, że dla tego, które teraz trafia także do szkoły.
Nie, ja nie słyszę o takich rzeczach, ale słyszałem o bardzo fajnym. To już żeśmy się czepili Wielkiego Adama, to już idźmy tym nurtem. U mojego syna w klasie był projekt, który polegał na tym, że stworzyli taką makietę Soplicowa i tam była cała rozgrywka jakby z treścią pana Tadeusza. Oczywiście nie po całości, ale tam wiem, że jakaś sytuacja była i z bitwy i coś tam się wcześniej działo. No także jest to taka jakaś też forma pewnie plastyczna, która dzisiaj, czy wizualizacji, o której ja zresztą też w kółko mówię.
No. Bo to jest kwestia tego, jak nauczyciele podchodzą do tematów. Jeśli jest nauczyciel z pomysłem, z koncepcją przekazania, to świetnie. Tylko teraz, jeżeli on...
No, ale ja sobie to nawet nie wyobrażam tego dzisiaj w inny sposób.
No dobrze, tylko chodzi mi o jedną rzecz. Chodzi mi o rzecz następującą. Jeśli on jakby ucieka się i świetnie do tego typu zajęć w postaci wizualizacji, jeśli dobrze zrozumiałem, jakieś budowy wioski z tej pozycji, to też jest sytuacja, która wymaga czasu. To też jest taka sytuacja, która jest niemożliwa do przeprowadzenia na zasadzie analizy całej książki. Stąd być może ten pomysł z tego wynika, że bo tak jak widziałem niektóre treny Kochanowskiego, wybiórczo potraktowane, 1,5 na tapecie, na warsztacie, pozostałe nie. Dać nauczycielom trochę czasu, żeby oni mieli pole manewru do przeprowadzenia tego typu eksperymentów edukacyjnych, o których ty mówisz. Więc być może to jest ten zamysł przyświecający.
No dobrze, to życzymy nauczycielom, żeby ten czas tak wykorzystali, choć muszę powiedzieć, że jak znam polskie życie, to będzie to jednak raczej pretekst do tej wojny kulturowej i do dyskusji na tego typu sprawach, bo odnoszę wrażenie, że już dziś słyszałem na temat dyskusji o co znajdzie się w podstawie programowej odnośnie historii, więc myślę, że tutaj ten wątek się pojawia. Mam nadzieję, że nie wejdziemy w to...
Ale co się nie znajdzie.
No właśnie, co się nie znajdzie. Mam nadzieję, że nie osiągniemy tego progu, który osiągnęły Stany Zjednoczone, gdzie, mówiąc najkrócej, lewa i prawa strona zabierają te książki z bibliotek i mówią: tego nie czytajcie, bo to jest A, niepoprawne politycznie,
na szczęście
B,
nie palą,
właśnie.
Więc.
No nie palą, ale znikają te książki. Dokładnie. I tam już ich nie ma. No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do czegoś, co jest trochę związane z tym, dlatego że za szkoły w dużym stopniu odpowiadają samorządy. Przed nami właściwie już bardzo blisko wybory. Mam wrażenie, że z jednej strony wiemy stosunkowo mało, bo jeszcze nie znamy wszystkich kandydatów. Nie mamy nawet pewności, czy niektóre partie, czy też środowiska wystawią tych kandydatów, bo mam takie wrażenie, że tutaj jest jakiś kłopot z tym wystawianiem kandydatów. Czy macie takie wrażenie, że te wybory odbywają się w cieniu zupełnie innego zdarzenia, czyli tej polityki, która po 15 października poszła w zupełnie niespodziewanym kierunku i w związku z tym wszyscy jeszcze liżą rany albo uczą się na nowo czegoś, czego nie robili przez 8 lat, czyli na przykład sprawowania władzy?
Ja myślę, że to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. I bardziej bym powiedział, ja mam wręcz takie wrażenie, bo może poetycko trochę powiem, że te wybory dla mnie samorządowe, ta kampania to jest taka trochę oniryczna. Nie? Tu się jeszcze nikt nie obudził, muzy jeszcze nikogo nie obudziły i tak naprawdę, jeżeli przechodzimy na pole tutaj, na nasze podwórko trójmiejskie, no to widzę pełne w miarę spektrum w Gdyni, tak? W Sopocie też już mniej więcej coś widzę, w Gdańsku
niespodziewana koalicja.
Tak, dokładnie, więc no przecież czy niespodziewana, to nie wiem. No zobaczymy.
Lewicowo-prawicowa.
No, ale...
Jeżeli ktoś sobie przed miesiąc temu wyobrażał wspólną listę, na której znajduje się Jolanta Banach i Łukasz Hamadyk, no to gratuluję intuicji politycznej, bo ja bym w życiu czegoś takiego nie zaprojektował.
Nie, ale słuchajcie, to jest kwestia miasta, to jest zupełnie co innego. Tutaj nie przekładajmy tego na te miary. Mówię to jako były też radny dzielnicowy i tu pewne aspekty w ogóle nie mają znaczenia, te, które znamy z tej wielkiej polityki. I ja się bardzo cieszę, że taka koalicja jest, bo to jest wreszcie może jakaś, powiedzmy, alternatywa do tego, co mamy tę półkę, czy te dwie wyżej, czyli świat taki poukładany polityczny w tych ramach.
No dobrze, ale to jeśli mówimy po układanym świecie politycznym, to ja się chcę spytać o Prawo i Sprawiedliwość. Czy to oznacza, że nie mamy tego pierwszoplanowego takiego podejścia do tych wyborów? No przypomnę, Kacper Płażyński, Marcin Horała, nie tak dawno kandydujący na prezydentów Gdańska i Gdyni. To teraz jakby, no mówiąc najkrócej, lepiej w parlamencie niż się wychylać w tych wyborach samorządowych, które mogą być przegrane?
To jeżeli to, co jest pewne, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość w kontekście wyborów samorządowych, to co można powiedzieć na pewno, to że ani Kacper Płażyński w Gdańsku, ani Marcin Horała w Gdyni nie zdecydują się na start w wyborach. No i teraz zostajemy z pytaniem, dlaczego tak się dzieje. Ty, Wojtek, powiedziałeś o cieniu, że te wybory pozostają w cieniu innych wydarzeń politycznych. Ja raczej powiedziałbym o kontekście. No, kontekście wyborów, które się niedawno w październiku zakończyły i wyborów, które niedługo nas czekają, wyborów do Europarlamentu. I tutaj pewna obawa kandydatów, którzy muszą wystawić swoje nazwiska na niełatwy żer przypuszczalnej porażki w Gdańsku, a być może analizują to pod kątem zbliżających się jednak wyborów europejskich, które być może są ich prawdziwym celem. Czekamy. Parę razy miałem okazję już dopytywać przedstawicieli lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości o kandydatury tutaj w Gdańsku i w Gdyni. Cały czas słyszymy, że taka lista powstała, cały czas słyszymy, że ona jest opiniowana przez dowództwo partii, no i że cały czas słyszymy, że za chwilę te nazwiska będą się pojawiać. Cały czas się nie pojawiają. Natalia Nitek-Płażyńska, to jest nazwisko, którą najczęściej słyszę w kontekście Gdańska. W Gdyni nie słyszałem żadnego kandydata z Prawa i Sprawiedliwości, który zgłaszałby aspiracje, który miałby być na tej liście, która jest, jak rozumiem, przez władze partyjne w tej chwili opiniowana.
No dobrze, to w takim razie wszystko przed nami, choć mam wrażenie, że ta Gdynia będzie bardzo ciekawa, bo mam tutaj przeświadczenie, że skład przede wszystkim Rady Miasta ulegnie dużej zmianie i może się okazać, że ta sytuacja będzie bardzo ciekawa i że Wojciech Szczurek po latach
będzie musiał zrobić koalicję.
Gdynia wydaje mi się mega ciekawa, że pojawia się chyba po raz pierwszy, chyba jeszcze nie duża, ale nigdy tak duża nie była szansa na zachwianie pozycji Wojciecha Szczurka. Oczywiście
albo przypomnienia mu, że mechanizmy demokracji, jakby to powiedzieć, funkcjonują. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że w korku Tomasz Sieliwończyk, Piotr Piotrowski w naszym studiu. Bardzo jeszcze raz dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. No i do usłyszenia. Bardzo.